Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтум». У студії працює Дмитро Бабицюк. І нагадаю, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. І сьогодні темою нашої розмови буде про захист людських прав, людських цінностей. І гостем нашої студії є отець Роман Лаба, відомий богослов.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх.
І на скайп-зв'язку віддалено, у нас є на зв'язку Єжи Кваснєвський, це очільник Ордо Юріс польської юридичної організації. Слава Ісусу Христу!
Імені Папа Ісус Христос!
На віки віку, амен. Вітаємо сердечно.
Так, Богу дякувати, у нас є зв'язок, ми налагодили всі комунікації і можемо продовжувати. Пане Єже, розпочнемо запитання до вас. Розкажіть, будь ласка, що таке Ордо Юріс, що за організація, як вона створилась, історія створення, в двох словах, якщо можна. Дякую.
Чим є Ордо Юріс, як повстала та організація і чим ще займує? Просимо в двох словах.
Ордо Юріс – то група правників, які споткалися і почали співпрацювати 8 років тому.
Ордо Юріс – це група юристів, які зустрілися і почали разом працювати 8 років тому.
Część z nich była wykładowcami uniwersytetów w Polsce, część z nich to adwokaci i radcowie prawni.
Частина цих юристів – це були практикуючі викладачі права, юриспруденції, а частина – це були практикуючі адвокати.
I od początku poświęcamy swój czas na obronę życia, czyli na walkę z aborcją.
Від самого початку ми присвятили свої зусилля на захист зачатого життя, тобто це боротьба проти абортів.
На оборону родин, в тим тих родин, яким відбірані са діти через урядників.
Також на захист сімей, особливо тих сімей, яким забирають дітей, наприклад, якісь відповідні урядові інституції, інстанції.
Bronimy też małżeństwa, bo wielokrotnie zdarzało się już, że w Polsce próbowano nazywać małżeństwem związki osób tej samej płci, na przykład dając im możliwość adopcji.
Także zachęcamy Instytut Podróżia, bo już nie jeden raz w Polsce namagali się, były spróby nazywać podróżiam związek osób tej samej stati i też namagali się stworzyć im możliwość adopcji, tobto usynowlenia dzieci.
No i wreszcie bronimy chrześcijan przed agresją i nienawiścią, bo zdarzają się ataki na świątynie, zdarzają się ataki na wierzących, drwiny i tutaj prawnicy mogą zawsze wystąpić przed sądem, przed prokuratorem.
No i wreszcie my zachęcamy chrześcijan, zachęcamy ich przed różnymi aktami nienawiści. Były wypadki, kiedy były profanacja chramów. No i jurysty z Ordo Iuris zachęcają ich w sądowych instytucjach.
Działamy zarówno przed krajowymi sądami, jak i międzynarodowymi trybunałami.
Nasze działalność stosuje się i lokalnych sądowych instytucji, ale także międzynarodowych.
Działamy w polskim Sejmie, współpracujemy z polskim rządem, ale też pracujemy w ONZ-cie i w Unii Europejskiej.
Nasza działalność też rozpowszechnia się na takie instytucje jak polski Sejm, współpracujemy z polskim urzędem, a także z takimi instytucjami jak ООН i instytucjami Europejskiego Sojuszu.
Тобто, наскільки я зрозумів, ви абсолютно світський спосіб захищаєте християнські цінності, можна так сказати?
Чи можемо повідомити, що в спосіб правничий, на площині правній броніте вартості християнських, християн, родин?
Так, хочемо бути там всюди, де християнська цивілізація є загрожена.
Так, ми хочемо бути всюди там, де християнська цивілізація загрожена.
Ви знаєте, от з погляду з України на Європейський Союз, здається, що там вже повністю програна християнством, християнами ось ця боротьба. Ну, якщо є Ордо Юріс...
Patrząc z Ukrainy na Unię Europejską, nam się wydaje, że ta walka o wartości chrześcijańskie jest całkowicie przegrana.
І видається, ну, якщо є Ордо Юріс і ви боретесь за це, значить, ще не все втрачено?
A więc jeśli istnieje taka instytucja jak Ordo Iuris i instytucja, która walczy o te wartości, to czy można powiedzieć, że nie wszystko jeszcze jest stracone?
Na pewno nie wszystko jest stracone.
Tak, nie wszystko prohrano.
Unia Europejska powstała przecież dzięki działaniom ludzi głębokiej wiary.
Europejski Sojusz był stworzony ludźmi głębokiej wiary.
Do dzisiaj znakiem Unii jest wieniec z gwiazd 12.
Do сьогоднішнього дня символом Європейського Союзу є корона або вінець з 12 зірок.
Przecież to znak jednoznacznie maryjny.
Це є символ Пресвятої Діви Марії.
Tak zresztą widział go sługa Boży Robert Schumann.
Same tak sprzyjmał cej symbol prepodobny sługa Boży, spółzasnownik Europejskiego Sojuszu Robert Schumann.
My próbujemy o tym przypomnieć, a w czasach, kiedy rzeczywiście większość państw europejskich zapomina o chrześcijańskim dziedzictwie.
My namagajmy się o to nagadać, особливо wtedy, kiedy większość europejskich держав, one zabuwają się pro europejską, pro chrześcijańską spadczynę Europejskiego Sojuszu.
I pamiętamy słowa Jana Pawła II, który, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej,
Takoż
mówił, że Unia...
Takoż pamiętajmy słowa Joana Pawła II, jaki on skazał, kiedy Polska lише tylko wchodziła do Europejskiego Sojuszu, stawała członem Europejskiego Sojuszu, to Joan Paweł II mówił,
że Unia Europejska potrzebuje dwóch płuc, wschodu i zachodu, i że Polska, kraje Europy Środkowej, mogą przywrócić chrześcijańską tożsamość Europie.
Joan Paweł II mówił, że Europejski Sojusz potrzebuje dwóch legeń. Tymi legeniami jest schód i zachód. I Europejski Sojusz potrzebuje держав centralnej Europy, zокрема Polski, jakie ci держави mogą powrócić chrześcijańską tradycję, chrześcijańską kulturę Europejskiemu Sojuszowi.
I dlatego jako Ordo Iuris tak bardzo podkreślamy rolę Polski, rolę Słowacji, rolę Ukrainy, Białorusi,
i to my, jak Ordo Iuris, my podkreślujemy tę rolę Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy.
W tym odnowieniu Europy.
W tym odnowieniu Europy.
Ale rzeczywiście jest to trudno.
Ale zwyczajno tak, to dużo ważko.
Od właśnie pro co ja chciałem zapytać. Istnieje taka, no, możliwe, nieoficjalna думка w Ukrainie, że jeśli jest linia władzy,
istnieje taka nieoficjalna opinia w Ukrainie, że jeżeli jest jakaś linia władzy,
to jej dużo składno apelować czy oskarżać u sądowym porządku.
To bardzo trudno jest oskarżać tę linię władzy, tę politykę władzy na płaszczyźnie prawnej.
Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь досягнення, успіхи, перемоги у європейських судах? І які саме?
Więc prosimy podzielić się, czy macie doświadczenie, właśnie sukcesy, zwycięstwa na płaszczyźnie prawnej. Chodzi o sądy europejskie.
No, takie sukcesy przede wszystkim odnosi się w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim.
Takie успіхи my маємо w Komisji Europejskiej i w Europejskim Parlamencie.
To tam udało się zablokować chociażby wielką dyrektywę antydyskryminacyjną.
Tam na przykład udało się nam zablokować tak zwaną wielką dyrektywę antydyskryminacyjną,
która na przykład zabroniłaby prowadzenia szkół kościelnych, szkół wyznaniowych, niekoedukacyjnych.
Якщо би цей документ був прийнятий, то церква не могла би вести шкільництва, едукації.
Również byłyby ograniczone możliwości na przykład zatrudnienia w diecezjach. Trzeba byłoby zatrudnić wszystkich, a nie pytać o to, czy te osoby są wierne Kościołowi.
No i також важко було би приймати до праці, тобто церква мала би клопіт приймати до праці людей віруючих, треба було би приймати всіх і не запитуватися, чи ти є віруючий, чи ти вірний церкві і навчанню церкви.
A w Unii wystarczy często, by jedno państwo się sprzeciwiło, by jakieś prawo nie weszło w życie.
W Europejskim Sojuszu inkole dostatnio, żeby jedna держава, член Євросоюзу, виразив вето, спротивив się, żeby ta czy inna ustawa, законопроект не війшов в життя.
I dzięki temu, mając dwa, trzy państwa Europy Środkowej za nami, możemy być pewni, że w pewnym sensie kontrolujemy to, co się dzieje w Brukseli.
I takim czynem, mając підтримку dwóch, trzech держав, які є з нами, ми можемо сказати, що в якійсь мірі теж контролюємо і впливаємо на те, що відбувається в Брюсселі.
Ale oczywiście również działamy przed Trybunałem Sprawiedliwości, czyli przed Sądem Europejskim w Luksemburgu.
Також діємо при Трибуналі Справедливості, тобто при Європейському суді в Люксембурзі,
gdzie na przykład skarżymy rezolucję Parlamentu Europejskiego,
де оскаржуємо резолюції Європейського парламенту,
który wzywał Polskę do zapewnienia dostępności aborcji.
Наприклад, ця інстанція закликала, наказувала Польщі вчинити доступною можливість абортів.
A przy okazji potępiała Ordo Iuris za sprzeciw.
No i zasudżowała Ordo Iuris za sprotyw w tej sprawie.
I te rezolucje już dwie zaskarżyliśmy do Trybunału Sprawiedliwości. Czekamy na wyroki.
No i my oskarżyli ci dwie rezolucje i zaraz oczekujemy na wyroki.
Także pokazujemy, że chrześcijanie mają przestrzeń do działania.
My takim czynem chcemy pokazać, że chrześcijanie mają prostir do dziś, do aktywności.
Ośmielamy katolików, ośmielamy chrześcijan, ośmielamy sam Kościół, żeby wyrażał swoją opinię.
Takim czynem my dodajemy odwagę chrześcijanom, katolikom i całej cerkwi, żeby oni mieli tu świadomość, że mogą działać takim czynem.
Скажіть, будь ласка, чи є у вас підтримка вашої діяльності з боку церкви, мається на увазі як богопосвячених осіб?
Чи є вспарче в стосунку до Ордо Юріс з боку Кощова, маєш на мислі офіційну хірархію Кощова особ духовних?
Так, ми рзечевіще чуємо вспарче польського Кощова.
Так, звичайно, ми відчуваємо цю підтримку cerkwy w Polsce.
Chociaż Ordo Iuris nie jest organizacją wyznaniową.
Chociaż Ordo Iuris nie jest konfesyjną organizacją.
Argumentujemy na podstawie prawa.
My osobom argumentujemy na osnowie zakonu, prawa.
Ale wielokrotnie ściśle współpracujemy z Kościołem.
Ale dużo często my stysło, blisko współpracujemy z cerkwą.
Tak było w sprawie obrony życia.
No, na przykład tak było w pytaniu zachystu na zaczatego życia.
Gdy zmierzaliśmy do ograniczenia aborcji w Polsce.
Kiedy my szli w napręku obmierzenia możliwości aborcji w Polsce.
Ale też kiedy dostrzegliśmy, że w czasie epidemii utrudniano dostęp do pacjentów w szpitalach kapelanów.
Także wtedy, kiedy my zauważyli, że podczas pandemii ускладнювали капеланам можливість служити пацієнтам в лікарні.
І втеді наш порадник для капеланів і для пацієнтів Кощу власне дистрибуював всім капеланам.
І в цей період те, що ми написали в наших консультаціях, таку допомогу правничу церква роздавала капеланам, своїм капеланам, що вони мали можливість захисту.
А цілком недавно в сідібі епіскопату з католицькою агенцією інформаційною проводили ми конференцію на темат ненависті вобез християн.
Зовсім недавно в офіційному будинку конференції Єпископату Польщі разом з католицькою інформаційною агенцією ми вели спільну конференцію на тему ненависті по відношенню до християн.
Także tak, współpracujemy cały czas i to jest niezbędne, żeby być skutecznym.
My постійно співпрацюємо з церквою і це є необхідно для того, щоб бути ефективним.
Ви двома словами розказали про такі маленькі деталі стратегії своєї роботи. Чи можете описати, як працюють ваші візаві? Кажуть, що у них є програма на багато десятків років навіть наперед.
Чи міг би пан повідати в кілька словах, як працюють опоненти, понівеж є таке повшехне мнімання, що вони випереджають нас на ілись там кроків до пшоду, на ілись там лат, і ми завжди реагуємо на постфактум, а не випереджаємо в нашій стратегії.
Też mieliśmy kiedyś takie wrażenie.
Tak, my dziś też, my mamy też takie same wrażenie.
Że przede wszystkim przeciwnicy są niezwykle dobrze wyposażeni, bardzo majętni.
Tak, my mamy takie wrażenie, że nasi oponenty, ideologiczni oponenty, one дуже сильно мають сильну підтримку, що вони досить викваліфіковані.
За ними стоять великі міжнародові мільйонери.
І за ними стоять великі мультимільйонери цього світу.
Таці як Джордж Сорос.
Наприклад, Джордж Сорос.
Але теж різного роду міжнародові фундації.
Але також різного виду міжнародні фонди.
I próbują wywierać mocny wpływ na to, co się dzieje w Polsce.
No i ci organizacje, ci fondy, także multimilionery, one namagają się wpływać na to, co odbywa się w Polsce, na przykład.
I tak samo traktują wszystkie inne państwa naszego regionu.
No i tak samo one stawiają się do innych krajów, krain naszego regionu.
Obserwujemy na przykład tak zwaną strategiczną litygację.
Zauważujemy tak zwaną strategiczną litygację.
Czyli zorganizowaną kampanię, w której organizacje LGBT chcą, żeby sądy zmusiły Polskę do uznawania małżeństw homoseksualnych.
Тобто зорганізовано таку кампанію, стратегію, в якій організації ЛГБТ намагаються змусити польську владу, польський уряд признати права одностатевим партнерством.
І то się dzieje za pieniądze zagraniczne.
No i це відбувається за закордонні фінанси.
Wcześniej podobna strategia powiodła się w Irlandii, we Włoszech.
Подібна стратегія мала успіх в Ірландії, а в Італії.
Także Polska czy Ukraina są kolejnymi państwami na tej drodze.
Тобто Польща і Україна це чергові країни в цій стратегії, в цій атаці.
Jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że znamy już tą strategię.
My mamy toj plus, że my już znamy tę strategię.
I możemy się lepiej przygotować.
I możemy lepiej przygotować się.
Dzięki temu, jako Ordo Iuris, jesteśmy w stanie zmobilizować również Polaków do oporu.
Завдяки цьому ми, як Ordo Iuris, організація Ordo Iuris, ми мобілізуємо громадян Польщі до своєрідного руху опору.
I dzięki temu w Polsce, w ogóle w Europie Środkowej, te lewackie organizacje nie mają takiej przewagi.
Завдяки нашій діяльності лівацькі організації в Польщі і в Центральній Європі не мають аж такої переваги.
Скажіть, будь ласка, от ваша діяльність, діяльність інших подібних організацій, чи може вона стати якимось таким фактором до виникнення контрреволюції оцьому лібералізму, який поширився в Європі?
Чи така організація Ordo Iuris або інші подібні організації, чи можуть бути таким початком контрреволюції культурової в стосунку до тієї ідеології лібералізму, яка дуже шириться в Європі?
І, власне, що треба для того, щоб така контрреволюція почалася?
І які кроки потрібні са, аби така контрреволюція розпочалася?
Так, о то нам ході, щоб збудувати силу, яка буде в стані протиставити радикальній левіці європейській.
Саме про це нам йдеться, щоб створити таку силу, яка буде в стані протистояти радикальному європейському лівацтву.
I taką siłą nie mogą być partie polityczne.
I taką siłą na pewno nie mogą być polityczni partii.
Muszą to być stabilne instytucje społeczne.
Taką siłą mogą być tylko stabilni suspilni instytucje.
Stowarzyszenia, fundacje.
Towarzystwa, fondy.
Które zawsze były w naszych państwach do czasu, kiedy nie zostały zniszczone przez komunizm.
Які завжди були в наших державах до тої пори, поки не були знищені комунізмом.
Jeżeli odbudujemy taką zdrową tkankę społeczną,
коли ми відбудуємо таку здорову клітину суспільства,
która będzie jeszcze współpracować z Kościołem,
яка буде ще співпрацювати з церквою,
to pozwala nam to zmobilizować obywateli, zmobilizować naszych braci i siostry.
То це дозволить змобілізувати наших громадян, змобілізувати наших братів і сестер.
I dzięki temu następczo polityka też staje się polityką konserwatywną.
І таким чином поступово політика буде ставати консервативною політикою.
До того, очевидно, доходить едукація.
Ну, і сюди також можна додати едукацію, тобто виховання, освіту.
Bo przecież wiemy, że w szczególności edukacja wyższa, szkolnictwo wyższe jest bardzo mocno kontrolowane przez lewicę, przez postkomunizm.
Знаємо добре, що саме вищі навчальні заклади міцно контролюються лівими організаціями.
Więc musimy umieć edukować i kształcić mądrych ludzi przywiązanych do naturalnych wartości.
Мусимо відповісти на цей виклик і навчитися формувати молодих людей на основі вічних цінностей, які були.
Kiedy oni będą wchodzili do polityki, kiedy oni będą wchodzili do biznesu, będą naturalnie przekształcać naszą rzeczywistość.
Коли такі люди будуть брати ще участь в політичному житті, в економічному, в бізнесі, то вони в природний спосіб будуть змінювати на краще нашу реальність, нашу дійсність.
Хоча з того поводу повоалишми учельні колегіум інтермаріум.
Саме по цій причині ми створили також вищий навчальний заклад колегіум інтермаріум Межимор'я.
Dzięki temu możemy kształcić na razie prawników, ale niedługo pewnie i biznesmenów, i filozofów.
Na początek my możemy póki що формувати юристів в цьому навчальному закладі, але незадовго створимо можливість навчання також для бізнесменів і для філософів.
Бо важливо є, щоб вони розуміли, що są częścią chrześcijańskiego dziedzictwa.
Важливо, щоб вони всі зрозуміли, що вони є частиною християнської спадщини.
Втеді будуть приміняти світ вокруг себе.
Тоді, коли так збагнуть це, зрозуміють, вони будуть змінювати світ навколо себе.
Ви назвали, ну, прозвучало слово «міжмор'я». І серед країн, які входять в цю таку неофіційну організацію, є Україна. Скажіть, будь ласка, які інтереси от ви переслідуєте і як ви бачите свою діяльність, чи бачите ви свою поширення своєї діяльності на ці країни, зокрема, і в Україні також?
Пан ужив такого виразу, як «міндзиможе», «інтермаріум». До тієї ідеї «міндзиможе», між іншими, належить Україна. A więc chcielibyśmy zapytać, jakie interesy prześladuje Ordo Iuris, albo jaką perspektywę widzi Ordo Iuris w krajach Międzymorza, zwłaszcza w Ukrainie.
My jesteśmy przekonani, że tylko ścisły sojusz i ścisła współpraca Międzymorza.
My przekonani, że lише mocny sojusz krajów Miżmoria, Intermarium,
może stworzyć realną przeciwwagę dla Europy Zachodniej i dla Rosji.
Może stworzyć realną przeciwwagę dla krajów zachodniej Europy z jednego boku i dla Rosji z innego boku.
Również wewnątrz Unii Europejskiej tylko taka silna grupa Europy Środkowej może mieć istotne znaczenie.
I także w środku Europejskiego Sojuszu lише mocna grupa krajów centralnej Europy może stworzyć realną siłę wpływu, realną przeciwwagę.
Wystarczy uświadomić sobie, że Polska z Ukrainą ma taką ludność jak Niemcy.
Dostatnio zauważyć chociażby ten fakt, że Polska i Ukraina mają takie same nasalenie jak Niemczyna.
Ma strategiczne położenie.
Mają także strategiczną lokalizację, rozstaszowania.
A wciąż jeszcze lepszą strukturę demograficzną.
I póki що кращу demograficzną sytuację.
Nasze kraje w Europie Środkowej podzielają też chrześcijańską tożsamość.
Także nasze kraje w centralnej Europie mają chrześcijańską tożsamość.
Szanujemy rodzinę.
My szanujemy instytut семьи.
Małżeństwo.
Podróżia.
Więc łączy nas bardzo wiele.
Тому єднає нас дуже багато.
I dlatego ta myśl o Międzymorzu ma znaczenie długofalowe.
І тому ця думка, ця ідея Міжмор'я, країн Міжмор'я, Інтермаріум, має велику перспективу.
І то є праця на одне чи на два покоління, щоб приближити наші краї.
І це праця для на два-три покоління, щоб наблизити, з'єднати наші країни.
Але можемо в той спосіб рзечевіще створити регіональну силу.
І таким чином ми зможемо створити регіональну силу.
która zabezpieczy wszystkie nasze narody.
Jaka będzie zabezpieczyła te wszystkie nasze narody.
A jednocześnie pozwoli mocno postawić na chrześcijańską tożsamość.
Odnocześnie taka siła, taka instytucja mocno będzie kłaść akcent na chrześcijańską tożsamość.
Z jednej strony przeciwstawiając się ideologii gender.
Z jednego boku stworzyła tę protywagę dla ideologii genderowej ideologii.
A z drugiej strony przeciwstawiając się autorytaryzmowi tyranii rosyjskiej.
A z drugiego boku protestujące autorytaryzmom, totalitaryzmom rosyjskim, ruskawa mira.
Tak.
Я знаю, що нещодавно ви відвідали Україну з іншими представниками Ordo Iuris. Скажіть, будь ласка, як би ви мали зустрічі з християнською службою порятунку в Україні, як би ви охарактеризували стан справ з просуванням лівацьких ідеологій в Україні?
Wiemy, że pan wraz z innymi przedstawicielami Ordo Iuris niedawno był z wizytą w Ukrainie i chcielibyśmy, no i też między innymi byli spotkania z przedstawicielami z chrześcijańskiej służby poratunku w Sirazom. Jakby pan mógł zauważyć i ocenić stan tego ataku lewactwa w Ukrainie, tego wpływu liberalnego, lewacko-liberalnego?
Panowie na pewno wiecie na ten temat więcej ode mnie.
Na pewno wy znajdę na ten temat bliżej niż ja.
Ale wydaje się, że sytuacja na Ukrainie jest lepsza niż w Polsce.
Zdaje się, mniejsza sytuacja w Ukrainie jest jeszcze kraszczuj niż w Polsce.
Chociaż ten atak jest bardzo silny.
Chociaż cej tysk, ca ataka jest duże silną i mocną.
Ja obserwuję chociażby bezwzględne naciski Unii Europejskiej.
Ja zauważuję taki bezprecedentny natysk z boku Europejskiego Sojuszu,
który próbuje zmusić Ukrainę do przyjęcia konwencji stambulskiej.
Jakiej na przykład Europejski Sojusz, jaki zmuszuje Ukrainę przyjąć, ratyfikować stambulską konwencję chociażby.
Czyli ideologii gender.
To faktyczną ideologię, genderną ideologię.
Ale z drugiej strony ludność Ukrainy jest bardzo tradycyjna.
Z innego boku trzeba zauważyć też, że nasilenie w Ukrainie jest jeszcze dużo tradycyjnym.
Więc łatwo się odwołać do tych podstawowych, naturalnych przekonań.
I temu póki się dużo lekko nam posilać się na ci przyrodni cienności, tradycyjni cienności.
I dlatego ja jestem pod ogromnym wrażeniem świetnej organizacji zarówno chrześcijańskiej służby pomocy, jak i w Sirazom, jak i innych organizacji, z którymi się spotkaliśmy.
To moja duże wrażenie i działalność tych organizacji, z jakimi ja mam możliwość zustrzec, to i chrześcijańska służba poratunku i organizacja w Sirazom.
Bo jeżeli już dzisiaj tak dobrze potraficie się organizować,
bo jakщо ви сьогодні можете так чудово організуватися, з'єднатися,
to być może jesteście w zdecydowanie lepszej sytuacji od Polski.
To możliwe, że wy w nabagato kraszej sytuacji niż Polska.
Bo kiedy przyjdą te przemiany społeczne, które do nas już docierają,
bo kiedy w Ukrainę przyjdą ci suspilni przemiany, jakie zaraz przychodzą w Polsce,
to przy dobrej organizacji jesteście w stanie być silniejsi.
To przy takiej organizacji, przy takomu objednaniu wy możecie być znacznie silniejsi.
To jest zresztą szansa, którą podziela wiele krajów Europy Środkowej.
I te szanse i te przekonania, jakie rozdzielają bardzo krajów centralnej Europy.
Także jestem pod wrażeniem.
Tak, ja wrażony.
Скажіть, будь ласка, чи аналізували ви причини ось такого просування лівацького лібералізму у Польщі, такій докорінно християнській державі?
Czy Ordo Iuris analizował, jakie są przyczyny takiego ataku lewacko-liberalnego właśnie w Polsce, która jest krajem tradycyjnie chrześcijańskim?
Polska jest w tej chwili głównym przeciwnikiem radykalnej lewicy w Europie.
Польща на сьогоднішній день є таким головним противником радикального лівацтва в Європі.
Wewnątrz Unii Europejskiej jedynym sojusznikiem są Węgry.
Серед країн Європейського Союзу єдиним союзником Польщі є Угорщина.
Ale gdy patrzymy na skalę naszych narodów, to oczywiście główny atak idzie na Polskę.
Ale коли ми дивимося на наші народи, то все ж таки головна атака йде на Польщу.
Jednocześnie Polska póki co trzyma się i wytrzymuje ten atak.
Треба сказати, що Польща поки що витримує цю атаку, тримається.
A moi współobywatele wspierają cały czas rząd, który staje po stronie życia, po stronie rodziny.
A moi співгромадяни підтримують той уряд, який поки що і поки що обстоює цінності подружжя і сім'ї.
Wszyscy czekamy oczywiście na możliwą zmianę w całej Europie.
Ми всі очікуємо на якусь можливу зміну в усій Європі.
I to widać, bo pojawiają się ruchy polityczne w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, które odwołują się do Europy Narodów, do suwerenności, do rodziny.
I є вже ознаки цього, бо появляються такі політичні сили в Іспанії, у Франції, які підкреслюють Європу народів, які підкреслюють суверенність окремих держав і цінність родини, сім'ї.
Miesiąc temu przedstawiciele tych nowych ruchów politycznych spotkali się w Warszawie.
Miesiąc temu przedstawiciele tych politycznych ruchów zostali się w Warszawie.
I sam fakt tej współpracy wzbudza też rosnącą niechęć ze strony starego establishmentu Europy.
I sam fakt takiej współpracy wzbudza takie niebażanie od razu z boku starego establishmentu Europy.
Który zmierza do przekształcenia Europy w jedno superpaństwo.
Цей старий establishment, він іде в напрямку переформатування Європи в одну велику супердержаву.
Co oczywiście jest całkowicie sprzeczne z ideą Unii Europejskiej i niezależnych państw.
І це ясна річ суперечить ідеї самого Європейського Союзу, який є союзом незалежних держав.
A my jesteśmy przekonani, że tylko jako niezależne państwa i niezależne narody możemy chronić тожсамость європейську, тожсамость християнську.
Ми переконані, що лише будучи незалежними суверенними державами, країнами, ми можемо захищати Європу, захищати християнські цінності в Європі.
Бо інакше чека нас неомарксистська навовниця.
Бо інакше нас буде чекати неомарксистське цунамі.
Я так розумію, ви бачите об'єднання в рамках міжмор'я, але із збереженням національної ідентичності, культурної ідентичності кожного з народів. Правильно я розумію?
Чи ми добре розуміємо, що пан Віджі теж подобні ідеї Міжморжа, Інтермаріум, як у співпраці, але при захованні суверенності, również культурової тожсамості тих народів?
Oczywiście tak.
Звичайно, так.
Teoretycznie Unia Europejska też powinna szanować różnice poszczególnych narodów.
Teoretycznie Europejski Sojusz także powinien poważać różnicę różnych narodów i identyczność różnych narodów.
Jest to nawet zapisane w artykule 4 Traktatu o Unii Europejskiej.
Це передбачає 4 стаття Traktatów Europejskiego Sojuszu.
Ale widzimy, że Unia zmierza w innym kierunku.
No, ale бачимо, що Європейський Союз рухається в абсолютно іншому напрямку.
Jednak Europa Środkowa może pokazać,
Że tak... Centralna Europa może w такому випадку показати
inny model współpracy.
Інший model співпраці.
Gdzie współpraca gospodarcza, kulturalna nie narusza niezależności poszczególnych państw.
Де економічна і культурна співпраця не порушує суверенності окремих держав.
Bo dzięki temu, że się różnimy, my jesteśmy silni. Dzięki temu jesteśmy w stanie wchodzić w dialog, jeżeli dostrzegamy różnice, które są pomiędzy nami.
Завдяки тому, що ми відрізняємося один від одного, що ми зауважуємо ці різниці, і завдяки тому ми можемо ефективно і міцно співпрацювати.
Я нагадаю, телефони студії, у кого є запитання до нашого гостя, 044 – це код Києва, 577-56-45, 577-56-46 і два мобільних телефони – це 098-650-18-60, 093-272-07-45. Чекаємо на ваші, очікуємо на ваші дзвінки. А запитання до пана Єжи. Скажіть, будь ласка, є ще один фактор загрози християнству як такому в Європі? Ну, тобто, багато експертів називають, що там через кілька десятків років Європа стане абсолютно мусульманською країною. Скажіть, будь ласка, ваш погляд на цю проблематику?
Zanim oczekujemy na telefony od naszych radiosłuchaczy, to chcielibyśmy zapytać Pana. Widzimy, że w Europie oprócz tych różnych zagrożeń, o których już wspomnieliśmy, istnieje jeszcze jedno zagrożenie, które jest związane z islamem. Jak Pan mógłby skomentować tę sytuację?
To jest potężne zagrożenie, w szczególności w państwach zachodniej Europy.
Tak, to wielka zagroza, osobliwo w krajach zachodniej Europy.
Ale to zagrożenie jest wtórne wobec odejścia od chrześcijaństwa.
Ale ta zagroza jest wtórną po odnoszeniu do takiej zagrozy jak відхід від християнського коріння, відступництво від християнства.
Można powiedzieć, że w społeczeństwach, które wybrały bezbożne życie,
można сказати, що в суспільствах, які обрали безбожне життя,
іслам входить в пружню.
Там іслам опиняється в такій пустці.
Więc rozwija się bardzo szybko.
І тому швидко розвивається.
Jako jedyna silna tożsamość religijna.
Будучи єдиною сильною релігійною ідентичністю, потрапляючи в таку релігійний досвід пустоти, іслам швидко розвивається в таких державах, в таких суспільствах.
Historia pokazuje nam, że chrześcijaństwo zwyciężało z islamem tylko wtedy, kiedy było bardzo wierne Bogu.
Historia pokazuje nam, що в конфронтації з ісламом християнство перемагало лише тоді, коли було міцним і вірним Богові. Коли було дуже міцно, коли дуже вірно віддане Богу було.
Jeżeli Europejczycy nie są wierni swojej własnej cywilizacji, to nie mają jak się przeciwstawić tej nawałnicy.
Коли європейські народи, європейські суспільства не є вірні своїй християнській ідентичності, християнській традиції, то навіть не мають сил, щоб протистояти цій навалі.
Додатково ще Європейчики не хочуть мати дітей.
Додатково потрібно сказати, що європейці є закриті на життя, на дітей.
I to wszyscy Europejczycy, od Portugalii po Ukrainę.
I to wszyscy Europejczycy, od Portugalii po Ukrainę.
Jeżeli nie będziemy mieli dzieci, to ktoś przyjdzie na tą ziemię, żeby ją uprawiać.
Якщо ми не будемо відкриті на дітей, на життя, то хтось мусить прийти потім на цю землю, щоб її обробляти.
Dlatego my najpierw musimy odnowić wiarę, najpierw musimy odnowić rodzinę, żeby móc się przeciwstawić.
Тому ми спершу мусимо відновити віру, відновити сім'ю, щоб цьому протистояти.
W przeciwnym razie będzie się działo to, co się dzieje dzisiaj we Francji czy w Szwecji.
В протилежному випадку буде відбуватися те, що відбувається сьогодні у Франції або у Швеції.
Wielodzietne rodziny muzułmańskie będą tworzyły swoje własne dzielnice, będą się wyłączały właściwie spod nadzoru państwa.
Багатодітні мусульманські сім'ї будуть створювати власні райони, ну і фактично будуть виключати себе з будь-якого впливу держави.
І właściwie trudno im się dziwić.
Ну і важко їм дивуватися. Це не дивно.
Скажіть, яка позиція має бути віріан церкви, як тіла Христового, до того, щоб подолати оце поширення лівацького лібералізму?
Вертаючись ще до протиставлення ще ідеології лівацтва лібералізмові, просимо повідати кілька слів для практикуючих християн, яка має бути їх позиція, що мають чинити, аби протиставити цій ідеології?
Найважніша війна відбувається в родині.
Найважливіша битва відбувається в родині.
Jeżeli my, chrześcijanie, będziemy mogli wychować liczne potomstwo wierne swojej wierze,
якщо ми, християни, будемо здатні виховати численне потомство, яке буде вірне своїй вірі,
to będziemy w stanie zmieniać całe społeczeństwo.
To my будемо в стані змінити все суспільство.
Ale po to potrzebna nam jest też mądra polityka rodzinna całego państwa.
Ale dla tego nam też potrzebna mądra, rozumna polityka konkretnych drżaw.
Potrzebne nam dobre szkolnictwo.
Dobra oświta.
Wolna od wulgarnej edukacji seksualnej.
Oświta, jaka będzie wolna od wulgarnej seksualnej edukacji.
Ale otwarta na kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej.
Natomiast będzie otwarta na formułowanie chrześcijańskiej tożsamości.
Potrzebna nam jest współpraca państwa z Kościołem.
Potrzebna nam współpraca cerkwy z dżawą.
Która zresztą cechuje wszystkie państwa Europy Środkowej.
Ta współpraca, ona jest charakterystyczna dla wszystkich dżaw centralnej Europy.
Podczas gdy państwa Europy Zachodniej stawiają na rozdział tych obszarów.
W toj czas, kiedy dżawy Europy Zachodniej Europy, one raczej rozdzielają ci dwie dziejsności cerkwy i dżawu, to w dżawach centralnej Europy spostrzegaje się współpraca.
Czyli my jako chrześcijanie musimy się skupić najpierw na własnej rodzinie, ale też myśleć o tym, żeby państwo, wybierani przez nas politycy, chcieli wspierać rodzinę, chcieli wspierać wiarę.
Czemu my, jak chrześcijanie, mamy bardzo wszystko zosredzić się na własnej rodzinie, na własnej rodzinie, ale także wpływać na dżawu, na polityku takim czynom, żeby ci polityki, jakich my obrajemy, żeby one bażali podtrzymywać siemię, podtrzymywać rodzinę.
No, tu już mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że jedyne źródło siły na tego, żeby pracować ze swoją rodziną, to jest wiara, to jest modlitwa, to jest Kościół.
Z własnego doświadczenia mogę skazać, że jedynym takim resursem, siłą dla tego, żeby pracować z własną rodziną, to jest wiara, to jest modlitwa, to jest cerkwa.
Dziękuję. Підкажіть, а чи є вплив, який ви бачите, можливий вплив і виставляння бар'єрів для поширення ось цієї ідеології ліберальної у лоні самої церкви, між самими богопосвяченими людьми, особами?
Widzimy останнім часом, що та ідеологія деструктивна, lewacka, ona też szerzy się w środku samego Kościoła. I czy są jakieś instrumenty, jakieś wskazówki albo rady, żeby w środku, wewnątrz Kościoła zwalczać tę ideologię również?
Ja chcę uточnić, że ja nie mam na uwadze rzymskokatolicką cerkwę, a w ogóle cerkwę jak ciało Chrystowe, różnych denominacji.
Mam na myśli nie tylko Kościół rzymskokatolicki, ale ogólnie chrześcijaństwo. Różne wyznania, bo też widzimy szerzenie tej ideologii też wewnątrz różnych wyznań.
Oczywiście, ja przecież dużo bardzo pracowałem w krajach skandynawskich.
Tak, zwyczajno, ja dużo bardzo pracowałem w skandynawskich krajinach.
I tam widziałem, no co tu dużo mówić, niemalże całkowity upadek chrześcijaństwa.
No i ja tam spostrzegałem, co tu mówić, całkowite padinie chrześcijaństwa.
Kościoły protestanckie zamieniły się w rozsadniki ideologii gender i LGBT.
No, faktycznie protestanckie cerkwy w Skandynawii, one przetworzyły się na taki rozsadnik ideologii LGBT, ideologii gendernej ideologii.
Wiele wspólnot katolickich jest niewiele różnych od nich.
Bardzo katolickie wspólnoty też silno od nich nie odróżniają się.
Ale pojawiają się i tam, i w całej Europie bardzo żywe wspólnoty chrześcijańskie.
Ale tam, to w Skandynawii i też w całej Europie pojawiają się duże, żywi, mocni chrześcijańskie wspólnoty.
Część z nich należy do Kościoła katolickiego.
Częstyna z nich należy do katolickiej cerkwy.
Ale są także i wspólnoty protestanckie.
Ale także i protestanckie wspólnoty.
Podobnie we Francji, gdzie widzimy wiosnę tradycji Kościoła katolickiego.
Podobno u Francji, gdzie możemy zaraz spostrzegać taką swoją wiosnę tradycji katolickiej cerkwy.
Więc pewnym rozwiązaniem jest stanięcie w prawdzie i powrót do korzeni Kościoła katolickiego.
To myślę, jeszcze pewnym rozwiązaniem to stanie w prawdzie i powrócić się do korzenia, do tradycji katolickiej.
Wielkim znakiem był chociażby list Episkopatu Ukrainy do biskupów niemieckich.
Wielkim takim znakiem takiej działalności był chociażby list Напоумлення католицьких єпископів України по відношенню до католицьких єпископів Німеччини.
To był znak, który w Polsce wyraźnie odebraliśmy pozytywnie.
My дуже позитивно сприйняли цю подію в Польщі.
Bo potrzebna jest w Kościele wśród chrześcijan szczerość.
Bo w cerkwi серед християн дуже потрібна щирість.
Gdzie zło nazywa się po prostu złem.
Zło potrzebno nazywać prosto złom.
No, szczególnie wtedy, gdy dzieje się publicznie.
Особливо тоді, коли це відбувається публічно.
No a trudno inaczej nazwać to, co się dzieje w ramach drogi synodalnej w Niemczech.
No a ważko inaczej nazwać te, co odbywaje się w meżach, w ramach synodalnej drogi, synodalnego szlachu w Niemczech.
Szczęśliwie dzięki temu napomnieniu, dzięki postawie też biskupów polskich, my widzimy, że mamy przywódców chrześcijan, którzy pozostają wierni Chrystusowi.
Завдяки такій позиції українських єпископів, а також позиції польських єпископів, ми бачимо, що ми маємо очільників, які є вірні християнській вірі.
І то przecież nie pierwszy już raz Kościół, chrześcijaństwo przechodzi przez taki okres próby.
І це не вперше, коли церква, коли християнство проходить таке випробування.
І з jednej strony jako chrześcijanie wiemy, że prawda zwycięży.
Z одного боку, ми, як християни, ми знаємо, що правда переможе.
Ale powinniśmy zrobić wszystko, żeby zwyciężyła jak najszybciej.
Ale musimy зробити все, щоб перемогла ця правда якнайшвидше.
I wspierać przede wszystkim tych właśnie liderów, którzy w szczerości służą zdrowemu nauczaniu.
I маємо підтримувати тих лідерів, тих пастирів, які служать здоровій науці церкви.
На початку ви сказали про слова Івана Павла ІІ, про дві легені, якими повинно дихати християнство. Про одну частину ми поговорили, західну. А як ви охарактеризуєте стан справ у східній частині, тобто Росія і далі? Який там стан справ християнського життя? Наскільки воно відповідає дійсно назві християнське?
На початку аудиції пан зацитував слова Яна Павла ІІ о тих двох пуцях, схід і захід. О тим західнім пуцу ми вже повіділишми трохи. Як би пан охарактеризував стан того всходнього пуца, зважча Росії, християнства в Росії?
Мушу повідати, що не єстем тут спеціалістом.
Мушу признатися, що я не спеціаліст в цьому питанні.
Także obserwuję raczej działania polityczne Rosji.
Raczej зараз спостерігаю за політичними діями Росії.
A nie tyle sytuację kościoła w Rosji.
A менше слідкую за ситуацією церкви в Росії.
I to, co jest na pewno bolesne,
те, що є дуже болючим,
to próba uzurpowania sobie rządu dusz przez władzę świecką.
Це спроба узурпувати собі владу над душами через світську владу.
My wiemy doskonale, że cywilizacja europejska tego nie akceptuje.
Ми досконало знаємо, що європейська цивілізація цього не сприймає.
Od ponad 1000 lat Kościół naucza o dwóch mieczach, o władzy świeckiej i władzy duchowej.
Ponad 2000 років церква повчає про таку концепцію два мечі – це світська влада і духовна влада.
Niestety Rosja wraca do charakterystycznej dla Wschodu koncepcji jednowładztwa.
На жаль, Росія повертається до, зрештою, характеристичної концепції для Сходу, до концепції одновладства.
Tyle, że w rękach byłego kagibisty.
No, але, на жаль, ця єдина влада є в руках бувшого кагибіста.
No, trudno się spodziewać czegokolwiek dobrego dla chrześcijan.
No i tu ważko spodziewać się czegoś dobrego dla chrześcijan i takiej osoby.
Тобто Ордо Юрі з найближчим часом не планує розпочати діяльність у Росії.
Можемо повідомити, що Ордо Юрі не планує найближчим часом співпраці в Росії. Отвірання філії в Росії.
Мисля, що по тих словах то вже неможливо.
Думаю, що після того, що я сказав, то це навіть вже й неможливо.
Якби ви, от у нас є буквально дві хвилинки часу, що би ви сказали, напевно, що українським правникам, юристам, християнам, для того, щоб вони долучалися до цієї діяльності? Що потрібно для того, щоб її розпочати? Чи в Україні вже вона розпочата, треба її підтримати? Як розвивати цю діяльність?
Маємо ще дві хвилини часу, więc просимо пана, аби powiedzieć dla ukraińskich prawników, adwokatów, działaczy, w jaki sposób mogą włączyć się w tę współpracę, czy ona już jest rozpoczęta i w jaki sposób, jakie kroki one mogą poczynić, oni mogą poczynić.
Jesteśmy w trakcie prac nad powołaniem Ordo Iuris na Ukrainie.
My je w procesie stworzenia filii Ordo Iuris w Ukrainie.
Naszym najważniejszym partnerem jest organizacja Wsi Razom.
Naszym najważniejszym partnerem w tym pytaniu jest organizacja Wsi Razom.
Organizacja, która wspiera nas również w poszukiwaniu prawników.
Tak, organizacja, która też podtrzymuje nas w poszukach jurystów.
Którzy mogą być partnerami przy powoływaniu nowego Instytutu Ordo Iuris.
Jaki może być partnerem przy stworzeniu nowego Instytutu Ordo Iuris w Ukrainie?
Bo potrzebujemy nie tylko prawników, którzy występują w sądzie, ale też naukowców.
Potrzebujemy nie tylko jurystów, którzy będą zachęcać interesy w sądach, ale także naukowców.
Oraz tych wszystkich, którzy będą chcieli wesprzeć ich w ich pracy, w ich działaniach.
No i wszystkich tych, kto chciałby podtrzymać ich w ich pracach, w ich działalności.
Mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca czy dwóch będziemy w stanie już ogłosić powstanie Ordo Iuris.
Маю надію, що протягом місяця або двох ми будемо мати можливість і радість оголосити про створення Ordo Iuris Україна.
Jeżeli któryś z prawników, naukowców chciałby się włączyć w te działania, może odezwać się tak samo i do Wsi Razom, jak i bezpośrednio do nas, do Ordo Iuris.
Якщо хтось без юристів, адвокатів, науковців в Україні хотів би включитися в цю діяльність, то може звернутися до організації «Всі разом» або безпосередньо до нашого офісу в Варшаві «Ordo Iuris».
Сердечно запрошую.
Сердечно запрошую.
Дякую. Нагадаю, це була програма «Муса Сапієнтом». У студії працював Дмитро Бобсюк, а гостями студії були Єжи Квасневський, це очільник організації «Ordo Iuris», та отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Навіки віку!